A dzisiaj moim gościem jest Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich. Witam cię, Tomku.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Byłeś ponad 3 tygodnie na Ukrainie, wojna zastała cię w Donbasie, zjechałeś całą Ukrainę, byłeś także w Mołdawii, z tego co słyszałem. Widziałeś tragedie ludzkie, czy Rosjanie są rzeczywiście tak brutalni, jak donoszą media?
Tak, w tym momencie niestety wydaje się, że taktyka rosyjska opiera się na próbie steroryzowania ludności cywilnej. Widząc ogromny opór i bohaterstwo armii ukraińskiej, Rosjanie postanowili, że tylko dokonując mordów na cywilach są w stanie tę wojnę wygrać. Ja niestety również, rozmawiając z ludźmi, widziałem i słyszałem, co robią Rosjanie. Dosłownie kilka dni temu byłem jeszcze w Mikołajowie, to jest południowa Ukraina, nad ważny port nad Morzem Czarnym. Tam chociażby rozmawiałem z kobietą, która kilka dni wcześniej jechała samochodem razem ze swoją rodziną, który został bez żadnego powodu ostrzelany przez wojska rosyjskie. To był zwykły cywilny samochód osobowy. 3 osoby zginęły. Ona sama została ciężko ranna. Rosjanie nie tylko zostawili ją na pewną śmierć, ale jeszcze okradli wszystkich, w tym te zabite osoby, z telefonów, z pieniędzy. Na szczęście jej udało się przeżyć. Kiedy ja z nią rozmawiałem, była w szpitalu. I niestety takich historii na Ukrainie jest dzisiaj bardzo wiele. Także bez wątpienia w mojej ocenie Rosjanie dopuszczają się tam zbrodni przeciwko ludności, atakują cele cywilne i dzisiaj prowadzą wojnę nie tylko z armią ukraińską, ale z całym ukraińskim narodem.
Ta wojna rzeczywiście was i wszystkich w zasadzie zaskoczyła, z tego co wiemy, nawet samych Ukraińców.
To myślę, że rzeczywiście bardzo znamienne, że jednak, ponieważ ja byłem na Ukrainie jeszcze 1,5 tygodnia do tego wielkiego rosyjskiego ataku, chyba mało kto jednak spodziewał się, że faktycznie Rosjanie zdecydują się na uderzenie na Kijów, uderzenie na całą Ukrainę. Przeważały opinie, że nawet jeżeli do eskalacji konfliktu dojdzie, to będzie uderzenie skierowane na Donbas, że Rosjanie mogą spróbować przełamać linię frontu na Donbasie i zająć cały teren obwodu Łuchańskiego i Donieckiego, bo pamiętajmy, że te samozwańcze, nielegalne republiki Doniecka i Ludowa obejmowały tylko część, fragment Donbasu. Natomiast nikt nie spodziewał się tego, że ta wojna przybierze tak dramatyczny i tak wielki wymiar. Ja zresztą w weekend przed wybuchem konfliktu, przed tym pamiętnym, strasznym czwartkiem, byłem w Kijowie. Obserwowałem ukraińską stolicę w sobotni wieczór. Tysiące ludzi na ulicach, otwarte restauracje, otwarte kawiarnie, otwarte knajpy, młode osoby siedzące przy piwie, rozmawiające. No,
tak jak... Czyli normalne europejskie miasto, tak?
Tak, absolutnie europejska metropolia i absolutnie normalny wieczór, gdzie po prostu mieszkańcy stolicy korzystają z czasu wolnego, korzystają z chwili spokoju, przerwy od pracy, cieszą się życiem, a tymczasem okazało się, że ta wojna zawitała do Kijowa, do Charkowa, że dzisiaj bombardowane są szpitale, przedszkola, bloki mieszkalne, całe osiedle. Także ta wojna była szokiem, ale jak mówię, ja ten szok rozumiem. Zresztą w momencie wybuchu konfliktu ja byłem z żołnierzami na pierwszej linii frontu pod Donieckiem. Do pozycji Rosjan oraz prorosyjskich separatystów było około 3-4 kilometrów. My ten czwartek, kiedy rozpoczęła się inwazja, wtedy pojawiały się pogłoski, że do ataku może dojść nad ranem, także my nie poszliśmy spać, czekaliśmy aż do 5 rano czasu ukraińskiego, ale też przygotowując, i również żołnierze na to się przygotowywali, że za chwilę nastąpi uderzenie właśnie tutaj na Donbasie. I w momencie, kiedy pojawiły się już informacje, wiedzieliśmy, że bomby spadają na Charków, spadają na Kijów. To był jednak wstrząs. Ja to widziałem w oczach żołnierzy, którzy nie wierzyli w to, że rzeczywiście do tego doszło. Ale jednocześnie dla mnie też niesamowite było to, jak szybko Ukraińcom udało się otrząsnąć z tego wstrząsu, jak szybko ten początkowy pewien strach i dezorientacja zamieniły się w determinację i wolę walki z Rosjanami. Ja wtedy właśnie tego pierwszego dnia, dosłownie kilka godzin po ataku, rozmawiałem z żołnierzem, który właśnie wyruszał na pole bitwy. On mi wtedy powiedział, że dzisiaj przed Ukraińcami jest tylko jedna droga i tą drogą jest obrona każdego centymetra ukraińskiej ziemi, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli Ukraina znajdzie się pod rosyjską okupacją, to Ukraińców czekają tylko śmierć, zniszczenie i wywózki na Sybir. Biorąc pod uwagę, co dzisiaj robią Rosjanie na zajmowanych terytoriach, jak mordują cywili, jak porywają chociażby przedstawicieli ukraińskiej administracji, no niestety te przewidywania dokładnie się sprawdziły. Ale też tutaj ten żołnierz właśnie powiedział, że oni będą walczyli do ostatniej kropli krwi.
No właśnie, bo można mieć najsilniejszą armię świata, można mieć armię potężną, ale decyduje morale. Mamy przykłady z historii, przecież wojna wietnamska, prawda? Amerykanie, którzy przegrali ze zdeterminowanymi Wietnamczykami, czy później Irakijczycy, którzy mieli milionową armię, a pokonała ich armia kilkudziesięciotysięczna armia Amerykanów. Dzisiaj ci Rosjanie nie chcą walczyć. Wydaje się, że oni zostali wysłani na pewną śmierć, a Ukraińcy są właśnie zdeterminowani.
Wszystkie doniesienia, jakie docierają nas z frontu, potwierdzają, że w armii rosyjskiej dochodzi wręcz niemalże do poddawania się całych oddziałów, dochodzi do dezercji. Dzisiaj również pojawiły się doniesienia, że na Białorusi stworzono specjalny obóz internowania dla żołnierzy rosyjskich, którzy odmawiają walki na Ukrainie. Podobno w tym obozie, to jest cytat, stosowane są przedprocesowe środki przesłuchań, to znaczy wprost, że prawdopodobnie ci żołnierze są torturowani za odmowę strzelania do Ukraińców. Myślę też, że dla wielu żołnierzy ta wojna jest niezrozumiała, szczególnie na początku pojawiały się informacje, że część żołnierzy myślała w ogóle, że idzie na ćwiczenia, dopiero potem zorientowali się, że biorą udział w wojnie. Z drugiej strony oczywiście jest duża część, myślę też, żołnierzy, którzy dokładnie wiedzieli, szczególnie jednostek elitarnych, wojsk powietrzno-desantowych, pilotów, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że atakują cele cywilne. Także z jednej strony jest, myślę, są bardzo niskie morale wśród armii rosyjskiej, no z drugiej strony jest przyzwolenie jednak ze strony narodu rosyjskiego na to, co się dzieje. Ja bym to chciał jednak mocno podkreślić, że to nie jest tak, że dzisiaj to tylko Putin atakuje Ukrainę, Putin morduje Ukraińców. No nie, tego dokonują jednak Rosjanie i ja myślę, że tutaj odpowiedzialność za to, co się dzieje na Ukrainie, spada jednak na cały naród rosyjski, a nie na pojedyncze osoby.
Tak, to samo mieliśmy przykład właśnie w Niemczech, prawda? W 1939 roku.
Tak, dokładnie. Właśnie chciałem to powiedzieć, że tak samo jak w Niemczech, jednak odpowiedzialność za zbrodnie nazistów spada nie tylko na samych członków NSDAP czy kierownictwo III Rzeszy, ale spada na naród niemiecki, który dał przyzwolenie na te działania. I ja uważam, że dzisiaj w Rosji sytuacja jest taka sama. Jednak nie ma w Rosji masowego ruchu oporu, nie ma gigantycznych protestów. Oczywiście są jednostki, które protestują, które są w związku z tym bite, aresztowane przez rosyjską milicję czy służbę bezpieczeństwa, ale to są jednak wyjątki. Naród rosyjski en masse przyzwala dzisiaj na popełnianie tych zbrodni na Ukrainie. Ja do tego nie mam wątpliwości, że niestety Rosjanie będą musieli po tym, co teraz wydarzyło się, zmierzyć się z tym, że jako naród dopuszczali się zbrodni wojennych na sąsiednim narodzie, z którym, jak twierdzili, przecież łączy ich kultura, łączy ich historia. Ukraińcy mieli być tymi braćmi tak naprawdę. I dzisiaj Rosjanie mordują swoich braci i swoje siostry. Putin, socjopata, myślę, człowiek, jak wiem, o mentalności kagiebisty i kagiebista, zapomniał, że są też ludzie, którzy są gotowi walczyć i umierać o to, co jest dla nich ważne. I dlatego teraz tę wojnę, przynajmniej na razie na poziomie taktycznym, przegrywa. Jego cyniczne, polityczne plany rozbiły się o autentyczną wolę pojedynczych ludzi na Ukrainie, którzy razem tworzą naród do tego, żeby przetrwać, żeby nie pozwolić się zabijać.
Udzielałeś wielu wywiadów stacjom amerykańskim i innym zachodnim. Jak oni oceniają to, co dzieje się na Ukrainie?
Oczywiście jest w tym momencie ogromne zainteresowanie mediów zachodnich. Można powiedzieć, że wreszcie, bo przecież pamiętajmy, że wojna na Ukrainie nie wybuchła tych niespełna 3 tygodnie temu. Ta wojna toczy się od 8 lat, od 2014 roku na Donbasie, tylko że ta wojna została zapomniana. Nikogo, w szczególności na Zachodzie, nie interesowało to, że gdzieś pod Donieckiem, czy gdzieś pod Luhańskim, czy gdzieś pod Mariupolem są okopy, że tam giną ludzie, że są wypalone wioski, że są uchodźcy, tylko wtedy to byli wewnętrzni przesiedleńcy tak zwani. Około ponad milion ludzi, którzy uciekli z Donbasu na inne tereny Ukrainy.
Kilkanaście
tysięcy ofiar. O tym nikt nie mówił. Przez 8 lat było bardzo wygodnie ignorować tę wojnę, zapomnieć o niej, powiedzieć, ach, to się toczy gdzieś tam na jakichś już stepach niemalże azjatyckich. nie psujmy sobie tym dobrego nastroju.
Putina przyjmowano na salonach, mimo tego, że zajął Krym między innymi, prawda?
Putina przyjmowano na salonach, kupowano od niego gaz, kupowano od niego ropę naftową, zresztą cały czas się kupuje, budowano kolejne rurociągi Nord Stream 2, pozwalano mu zajmować Białoruś, pozwalano mu wywoływać kryzys migracyjny, atak z wykorzystaniem migrantów na polską granicę, to wszystko było przyzwolenie, więc ja uważam, że to, że dzisiaj jesteśmy w obliczu tak dramatycznej sytuacji, jest wynikiem zaniechania i bezczynności przede wszystkim Zachodu, który bardzo łatwo szafował górnoletnimi hasłami, powoływał się na prawa człowieka, na demokrację, na praworządność, ale w praktyce mógł spokojnie robić interesy z Władimirem Putinem. No myślę, że tutaj to bardzo znane stwierdzenie Mandelbergera, że do triumfu zła wystarcza bezczynność dobra, znajduje dokładnie potwierdzenie. To bezczynność wspólnoty międzynarodowej, a w szczególności Zachodu, dała Putinowi przyzwolenie dzisiaj do tego, żeby mordować Ukraińców. Pytanie, czy nie jest dzisiaj już za późno, żeby to powstrzymać, czy wystarczy nam determinacji do tego, żeby wspierać naród ukraiński, bo ja nie mam wątpliwości, niestety, że jeżeli Putin złamie Ukrainę, że jeżeli podbije Ukrainę, to nie zatrzyma się w Kijowie, ale będzie dalej szedł na zachód. Mołdawia, państwa bałtyckie.
Ale może być tak, Tomek, że Putin przegra z Putinem, czyli sam ze sobą, dlatego że jego środowisko może tego nie wytrzymać ze względów finansowych chociażby, prawda? Że oni stwierdzą, że Putina odsuniemy, to wtedy może jakoś dogadamy się z Zachodem.
Tak, i to jest oczywiście ten scenariusz, który jest dzisiaj scenariuszem najbardziej optymistycznym. Faktycznie otoczenie Putina, które już teraz ponosi bardzo duże koszty finansowe, uzna, że jednak należy go w jakiś sposób odsunąć od władzy. No, w historii rosyjskiej oczywiście takie wydarzenia miały miejsce. Nawet tych samowładnych carów, czasami bojarzy, byli w stanie właśnie od władzy odsunąć. Czy dzisiaj tak się wydarzy? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że my też mamy bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, co dzieje się w najściślejszym kręgu władzy na Kremlu. Mówi się, że podobno Putina tak naprawdę tę wojnę popiera tylko minister obrony Siergiej Szojgu, no i Nikolaj Patruszew, czyli wieloletni szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa, drugi człowiek w państwie w zasadzie, jastrząb wśród jastrzębi.
Chcieliśmy cię zaprosić do studia, ale ty jesteś podróżnikiem, tak jak powiedziałem na początku, jesteś teraz w Norwegii, tak? Kiedy wracasz?
Tak, ja teraz właśnie na tydzień musiałem też z przyczyn zawodowych tak naprawdę polecieć na północ Norwegii. Wracam do Polski w niedzielę, potem kilka dni będę w kraju, będę wszystkim w Łodzi, w rodzinnym mieście, w moim domu, ale potem chciałbym ponownie, na pewno pojadę kolejny raz na Ukrainę, relacjonować to, co tam się dzieje, bo myślę, że to jako dziennikarze, no to możemy dla narodu ukraińskiego robić, po prostu opowiadać o ich tragedii i o tym, co Ukraińcom robią dzisiaj Rosjanie.
Bardzo dziękuję. Może będzie okazja porozmawiać na żywo w studiu. Na razie telefonicznie z Norwegii. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w Łodzi.